Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór we wtorek 28 kwietnia o godzinie 21.05. Przy mikrofonie Rafał Regulski, audycję realizuje Jacek Pol, a w studio witam gościa, którym jest Mateusz Krzykowski. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór, witam serdecznie państwa.
Można powiedzieć, że tej audycji domagali się nasi słuchacze, którzy sączyli takie sugestie i wypowiedzi, abyśmy zapowiedzieli, że powoli też w Wielkopolsce rusza sezon kolejek, tych wąskotorowych również. No i już w najbliższy weekend, ten majówkowy, ruszy na trasę, na ten sezon Średzka Kolej Powiatowa. Nasz gość Mateusz Krzykowski jest po pierwsze maszynistą, po drugie wolontariuszem tejże Średzkiej Kolei Powiatowej, a po trzecie modelarzem, konstruktorem makiet kolejowych. I we wszystkich tych rolach właściwie nasz gość dzisiaj wystąpi i będzie to i owo opowiadał. Jest też w studio trzeci gość, ale on się ujawni za chwilę. W pewnym momencie go wywołamy do odpowiedzi. Panie Mateuszu, zapytam najpierw o tę rolę maszynisty, bo to chyba zawód zanikający, czy jednak nie i czy możemy być spokojni? O maszynistę, bo pan jest maszynistą parowozowym czy spalinowym?
Lokomotyw parowych, zgadza się.
A to jest inna, rozumiem, specjalizacja, kierowanie lokomotywą spalinową i parową.
Generalnie różnica polega na obsłudze tak zwanego środka trakcyjnego, natomiast rola maszynisty, czy w trakcji parowej, czy spalinowej, polega tak naprawdę na bezpiecznym prowadzeniu pojazdu kolejowego opartych o te same zasady prowadzenia ruchu kolejowego.
Ma pan papiery na prowadzenie parowozu?
Udało mi się zrealizować to wspaniałe marzenie całkiem niedawno. Tak, jestem szczęśliwym posiadaczem.
To było marzenie, tak?
Jedno z największych.
A proszę powiedzieć, czy ciężko się prowadzi parowóz na takiej trasie, którą pan pokonuje, czyli około bodaj 14 kilometrów ze Środy do Zaniemyśla?
Nie. Muszę przyznać, że nie jest to trudne. Natomiast jest to zajęcie na pewno bardzo obciążające psychicznie. I ze względu na to, że prowadzi się ruch osobowy, prowadzi się ten ruch również w otoczeniu infrastruktury drogowej, dlatego nie jestem jedynym uczestnikiem na tych torach. Również muszę dbać o bezpieczeństwo pasażerów oraz uczestników wokół tej sieci kolejowej.
Takim pewno gwoździem programu dla maszynisty jest przejazd przez drogę krajową numer 11. Tam nie ma szlabanu. Wstrzymujecie ruch ręcznie, obsługa pociągu. Czy to rzeczywiście podnosi adrenalinę?
Na pewno tak. Na pewno tak. Ze względu na to, że nasze pociągi, które, jakiekolwiek pociągi, które prowadzimy na tej trasie, zostają zmuszone wręcz do zatrzymania się przed tym przejazdem. Jest to na pewno olbrzymia okazja do prezentacji, czym jeździmy, co my robimy tak naprawdę na tej kolejce. Zatrzymujemy ten ruch samochodowy na tej drodze i wtedy spotykamy się z bardzo dużą ilością bardzo pozytywnej reakcji wśród tych uczestników drogowych. Wszyscy zaczynają nagrywać, machać, pokazywać nam sygnał, żeby zatrąbić. I to jest naprawdę coś wspaniałego, bo widać, że ludziom to się podoba.
Czyli mamy taką przedziwną sytuację, kiedy to dojechawszy do szosy pociąg się zatrzymuje, tak?
Tak, zgadza się.
Potem ludzie zatrzymują z obsługi pociągu ruch samochodowy.
Tak jest.
I pociąg rusza.
I potem bezpiecznie przyjeżdżamy tą trasę, tak.
A więc to kolejny taki ewenement, który pokazuje wyjątkowość tego szlaku kolejowego kilkunastokilometrowego. Ale chcę pana zapytać, bo wiem też, że w ramach przygotowań do sezonu odbywały się prace pielęgnacyjne przy torach.
Oczywiście.
Polegające głównie na wycinaniu roślin.
Dokładnie tak. Natura jest bezwzględna i nie patrzy się na nic dookoła. Po prostu żyje, rośnie i zabiera tak naprawdę to, co wcześniej zostało jej wyrwane. Dlatego też musimy również patrzeć tutaj pod kątem bezpiecznego przejazdu w tym zakresie i prowadzimy regularnie w czasie, kiedy kolejka po prostu nie funkcjonuje, prace porządkowe na całej linii kolejowej.
Dlaczego wycinanie krzewów i innych roślin jest tak ważne, jeżeli chodzi o właśnie przygotowanie takiego torowiska?
Przede wszystkim dlatego, że takie drzewo rosnące w pewnym momencie wchodzi w tak zwaną skrajnię taboru, powodując, że dochodzi do fizycznego kontaktu i niestety najczęściej powoduje to niszczenie malatury, na którą też bardzo dużo czasu jest pochłanianych, już nie wspomnę o środkach, a w skrajnych przypadkach dochodzi do na przykład oberwania się takiej gałęzi, jeżeli mamy gwałtowne wichury, spadnie to na tor i też powoduje niebezpieczeństwo.
No i niebezpieczne mogłoby też być dla pasażera, który wyjrzałby przez okno wagonu.
Jak najbardziej tak. Bardzo popularne u nas w składach są tak zwane wagony letniaki, które tak naprawdę nie mają żadnej osłony fizycznej i można po prostu, kolokwialnie mówiąc, oberwać gałęzią.
Mhm. Czy pan jako pracownik, wolontariusz Średzkiej Kolei Wąskotorowej odczuwa tę presję, że ludzie uciekają na otwarcie sezonu i naprawdę chcą znowu wsiąść do kolejki?
Na samym początku tego sezonu jest taka presja, jest bardzo duża presja. Natomiast jakoś tak się dzieje, że z biegiem tych wakacji, im bliżej sezonu się zbliżamy, no czuć wyraźnie, że ludzie chyba wyjechali, nie ma ich i tutaj potrzebujemy wpłynąć na pozytywną relację, żeby przywrócić to.
Mhm. Ale teraz, kiedy jesteśmy przed sezonem, to już na przykład pan spotyka się z pytaniami, a czy na pewno ruszycie, czy rzeczywiście już...
Tak, oczywiście. Jak najbardziej. Coraz więcej osób się dopytuje o godziny odjazdu, czy są takie same jak w zeszłym roku. Potwierdzam, że tak, tutaj jest od kilku lat te odjazdy są z racji środa i za Niemyśl o tych samych godzinach prowadzone. Pytają się również o koszty przejazdów, również są dokładnie takie same, niezmienne jak w zeszłym roku i przede wszystkim też pada pytanie o to, czym będziemy jeździć, dlatego że nasza kolejka posiada jako jedyna w Polsce dwa parowozy serii PX48, które są czynne, natomiast jeden z nich obecnie przechodzi, ten starszy, obecnie przechodzi naprawę główną, łącznie z wymianą całego kotła.
Mhm. Czy turyści, którzy podróżują tą kolejką, przychodzą na stację, czy oni doceniają maszynistę, czy doceniają pana, czy na przykład chcą sobie z panem foty robić?
Jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Nie ukrywam, że jest to jedna z najfajniejszych właśnie, że jest to jedno z najfajniejszych momentów pracy przy tej kolejce, kiedy ci ludzie przychodzą i zadają pytanie, a ile to spala, ile pan musi węgla wrzucić do tego pieca, czy mogę sobie zrobić zdjęcie, potem dzieciaki tam wchodzą i czapki im się zakłada na głowę i naprawdę niesamowicie to buduje, jak te uśmiechy się pojawiają. Tak.
Na pana profilu widziałem zdjęcie, świetne zresztą tak jakościowo, pana takiego nieco umorusanego w tym roboczym uniformie, stojącego czy idącego przy parowozie i ktoś tam nawet w komentarzu napisał, że Nicolas Cage.
Dziękuję uprzejmie za pozytywny komentarz.
Ja cytuję, ktoś tam tak napisał.
Być może, dziękuję.
I coś, jak, tylko tyle?
Wie pan co, no cóż, chciałbym mówić o kolejce.
No właśnie, Kolejka jest gotowa, tak? Rozumiem, że inwestycje w ostatnich latach poczynione zostały w odnowienie parowozów i to teraz skutkuje tym, że mogą jeździć.
Tak jest. Potężne środki finansowe, jak również personalne są angażowane w utrzymanie naszej kolejki. Z sukcesem udało nam się zbudować jako stowarzyszenie posiadające uprawnienia do budowy kotów parowych nowy kocioł do naszego parowozu, który zostanie osadzony na ramię, która właśnie w tej chwili jest przygotowywana do generalnego remontu.
Tak, ja proszę Państwa mówiłem, że nieco też nasi słuchacze wymusili ten temat, wymogli, bo chociażby teraz podczas naszych 99. urodzin w sobotę kilka osób, chociażby też w rozmowie ze mną, no mówiło, że trzeba nagłośnić to, że sezon rusza, trzeba mówić o kolejkach wąskotorowych, bo to są nasze, czyli też wielkopolskie skarby. Za chwilę wrócimy do rozmowy, oddamy wtedy głos milczącemu, na razie trzeciemu uczestnikowi naszej audycji, który tutaj jest z nami w studio. Ale w tym momencie sięgniemy po pierwszy z utworów przygotowanych przez naszego gościa, Mateusza Krzykowskiego. I to jest wspólna kompozycja Górala i Uri Czura, Wakomaja, z taką adnotacją w nawiasie 963 Hz. Krótki komentarz, panie Mateuszu, do tej kompozycji.
Jest to utwór, który całkiem niedawno wpadł mi w uszy. Całkiem niedawno poznałem tego wykonawcę, Górala. Nagrał taki utwór właśnie w tej częstotliwości 963 Hz, który uważany jest za tak zwana częstotliwość bogów, która ma taki relaksujący, bardzo kojący wpływ na nasze fale mózgowe. I myślę, że coś w tym jest, dlatego że ja się przy tym relaksuję.
No to zrelaksujmy się teraz my tutaj w studio i taki relaks proponujemy też naszym słuchaczom. wracamy do rozmowy z Mateuszem Krzykowskim, nieco rzeczywiście zrelaksowani. Przypomnę, że rozmawiamy ogólnie mówiąc o pasji do kolejki. To była w pierwszej części rozmowa o tej większej kolejce, chociaż nie największej, no bo mówiliśmy o wąskich torach, o tym, że rusza sezon i przypomnę, że to 1-2 maja inauguracja sezonu średzkiej wąskotorówki. Rozkład jazdy znajdą Państwo w internecie na stronie Średzkiej Kolei Powiatowej. Tam dokładnie co, o której, skąd, dokąd jest napisane. Ale nasz gość jest tutaj także obecny jako modelarz, konstruktor makiet kolejowych. I to też tytułem zapowiedzi konkretnego wydarzenia. Za chwilę powiemy, co się będzie działo 16 i 17 maja w Środzie Wielkopolskiej, ale przedtem ja myślę, panie Mateuszu, że możemy rzeczywiście włączyć do naszej rozmowy trzeciego uczestnika, dotąd milczącego, obecnego w naszym studio. Proszę go przedstawić. Najpierw kto zacz lub co zacz?
Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przedstawić model parowozu towarowego, normalnotorowego serii TY-43. Bardzo proszę.
W jakiej skali on jest wykonany?
Jest on wykonany w skali 1:87 w tak zwany podziałce H0, najbardziej popularny.
Stoi obok mikrofonu numer 3 i właśnie w tej chwili do Państwa przemówi, a ja myślę, że pan Mateusz nazwie poszczególne dźwięki po prostu.
Tak, jest to model parowozu, który jest wykonany w tak zwanej technologii cyfrowej, ma swój własny dekoder, dlatego też jesteśmy w stanie oprócz ruchu i wyglądu samego parowozu odwzorować również jego dźwięki, które są pozyskiwane tak naprawdę z rzeczywistości. W tej chwili zaprezentuję kilka dźwięków, jak na przykład gwizdawka. Turbina parowa, która napędza tak naprawdę prąd. Otwarte kurki stocylindrowe.
Zaraz ruszymy.
I najważniejsze, czyli dźwięk jadącego parowozu.
Piękna podróż, czyli to wszystko jest pozyskane z natury, tak? Z rzeczywistości.
Jak najbardziej tak, ponieważ dawniej ja pozwolę sobie go wyłączyć, żeby nam tutaj teraz troszeczkę nie przeszkadzał, ponieważ dzisiejsza technologia pozwala na bardzo realne odtworzenie wszelkich dźwięków. Miniaturyzacja poszła już na tyle daleko, że jesteśmy w stanie piękne dźwięki odtwarzać. Wcześniej one były generowane komputerowo, cyfrowo i nie brzmiały tak rewelacyjnie jak dzisiaj.
Ja dodam, że ten mały parowozik stoi na specjalnych szynach. One były potrzebne, żeby móc te dźwięki zaprezentować, tak?
Jak najbardziej tak.
Gdyby stał tutaj na naszym zamszowym stole, pokrytym zamszem, to nie działałoby to.
Nie, model niestety wymaga energii zewnętrznej pozyskiwanej z prądu, który płynie w szynach, a musieliśmy tutaj zasymulować ze względu na bardzo ograniczone warunki. Postawiony został na tak zwanych rolkach testowych.
Proszę pana, czy to oznacza, że w tej chwili jesteście w stanie i wizualnie, i głosowo, dźwiękowo, właściwie realistycznie oddać takie pociągowe realia w mikroskali?
Jak najbardziej. Dzisiaj praktycznie ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia oraz zdolności nasze własne, manualne, bo my to tworzymy sami. My, mówię tutaj w imieniu wielu modelarzy kolejowych, do tego stopnia, że dzisiaj jesteśmy w stanie nawet nagrywać rozmowy z radiotelefonów, które odbywają się na prawdziwej kolei, i nagrywamy to właśnie po to, żeby nagrać do takiego, wbudować taki model, i one jeszcze bardziej urzeczywistniają te nasze odwzorowania na makiecie.
To są chociażby te komunikaty, które słyszymy na każdej stacji, kiedy konduktor z peronu nadaje do, czy powiedzmy w drzwiach stojąc melduje, że pociąg jest gotowy do odjazdu. Maszyniście, tak?
Między innymi tak, między innymi tak. Ja się pochwalę, że akurat nie w tym modelu, ale w moim najnowszym modelu, którego niestety tu nie przyniosłem, udało mi się pozyskać dźwięki z tak nawet dialogi z bardzo kultowego dla miłośników parowozów filmu Człowiek na torze, gdzie maszynista Orzechowski ze swoim pomocnikiem Zaporą prowadzili dosyć żywe dyskusje. Udało mi się powycinać te kawałki właśnie z tego filmu i włączyć je tutaj w pracę tego modelu, i co jakiś czas randomowo i są odtwarzane.
I to dodaje oczywiście realizmu temu kursowi pociągu na makiecie.
Jak najbardziej tak, bo właśnie o to nam chodzi.
A proszę powiedzieć, w takim razie wspomniał pan o modelarzach. Modelarze kolejowi wkrótce spotkają się w tej Środzie Wielkopolskiej. Będą to ludzie z całej Polski?
Tak. To może wykorzystam już moment i jako zapowiedź. Szanowni Państwo, w Środzie Wielkopolskiej w dniach 16-17 maja będziemy organizować dla Państwa wystawę Pokaz makiet kolejowych. Jest to wydarzenie, na które przybędzie prawie 80 osób z całej Polski po to, żeby na powierzchni około 800 metrów kwadratowych ze swoich modułów, około 300 skrzynek, stworzyć jedną w miarę realistycznie wyglądającą sieć kolei, polskiej kolei państwowej.
800 metrów kwadratowych.
Tak jest.
Gdzie to będzie?
Odbędzie się to w szkole podstawowej numer 2 w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Lipowej 9 w sali gimnastycznej.
Czyli cała sala zamieni się w jeden mikroświat kolejowy.
Jak najbardziej tak.
Ile tych pociągów będzie kursowało? Jak one będą w ogóle tam jeździły?
Ile pociągów, to mi jest jeszcze bardzo trudno powiedzieć, dlatego że doprecyzowujemy tak zwaną pojemność makiety, dlatego że cały ruch na makiecie, oprócz tego, że realistycznie wygląda, będzie również prowadzony według tych samych zasad, jakie panują na prawdziwej kolei. Obowiązują nas te same regulacje, obowiązuje nas również rozkład jazdy, który specjalnie pod ten kształt makiety jest zbudowany.
A jakie jeszcze są regulacje oprócz rozkładu jazdy, które regulują takim ruchem?
Przede wszystkim sygnalizacja. Sygnalizacja zabezpieczenia ruchu kolejowego, semafory, świetlne, kształtowe. Maszynista, który prowadzi taki pociąg, ponieważ każdy pociąg ma przypisane jedną osobę, czyli faktycznie przejmujemy rolę takiego prawdziwego maszynisty, musi się znać również na tych zasadach, jak na prawdziwej kolei.
Ale rozumiem, że 80 uczestników modelarzy, to nie oznacza, że każdy przywiezie swoją kolejkę, że będzie 80 kolejek kursowało po tej sali gimnastycznej.
Ja myślę, że będzie tego więcej.
Więcej nawet.
Tak, ponieważ każdy na pewno przywiezie minimum jeden egzemplarz, a możliwości są na pewno znacznie większe. Natomiast faktycznie nie oznacza to, że 80 par pociągów będzie tak naprawdę w jednej chwili się poruszać. Dlatego, że na całość tej sieci makiety również składają się stacje, posterunki, które muszą być również obsługiwane. są też tak zwani zawiadowcy takich stacji i oni również odbywają bardzo ważną rolę zapowiadawczą, komunikują się między sobą telefonicznie, więc tak samo odwzorowujemy tę rzecz jak z prawdziwej kolei.
Panie Mateuszu, a jeżeli ktoś zna taką makietę kolejową z podpoznańskiego Borówca, gmina Kurnik, to ma po co przyjechać do środy na to ogólnopolskie spotkanie modelarzy? Zaskoczy go tam coś?
Jak najbardziej tak. Przede wszystkim jest to wydarzenie, jest to pokaz trochę innego formatu. Dlatego, że w Borówcu jest tam zaprezentowana makieta tak zwana stała. Ona jest niezmienna. Za każdym razem będzie to samo. Można oczekiwać, że autorzy makiety z Borówca będą dokładać jakieś nowe elementy, ale w pewnym momencie skończy im się przestrzeń. Będą musieli ją w jakiś sposób powiększać, wymyśleć coś nowego, przebudować coś. Natomiast tutaj sprawa polega na tym, że nie jesteśmy w stanie stworzyć dwa razy dokładnie tego samego układu. Na to wpływa cała masa czynników. Przede wszystkim, kto przyjeżdża.
Z czym?
Z czym przyjeżdża? Dzisiaj przywiezie to, następnym razem go nie będzie. To już są rzeczy, które się zmieniają. Dlatego za każdym razem, przy każdym spotkaniu takiej makiety modułowej, wygląda to inaczej.
Mhm. A proszę powiedzieć, jakich tworzyw używacie do tworzenia takiej makiety? Z czego to się wszystko robi?
Jeden z najsłynniejszych modelarzy kolejowych w kraju, pan Leszek Lewiński, którego serdecznie pozdrawiam, uważa, że najlepsze materiały do budowy makiety pochodzą z natury, z rzeczywistości. Dlatego też jest on jednym z naśladowców innych znanych modelarzy, którzy praktykowali i rozpoczynali budowę realistycznych makiet kolejowych, używając materiałów do budowy drzew, na przykład z komosy cierniste, z mchu, który musiał być w glicerynie konserwowany, żeby on potem nie zesztywniał. Piasek z rzeczywistości pozyskiwany, nawet bym powiedział, że nie piasek, kurz, pył z szyby ściągany, taki bardzo drobniutki.
Zanim zadam panu kolejne pytanie dotyczące modelarstwa, chciałbym, żeby jeszcze raz nam gwizdnął ten pana parowóz, żebyśmy przypomnieli o jego obecności tutaj, bo to jest piękny gwizd. No dosłownie to jest śpiew, a nie gwizd.
Też tak uważam.
Jako modelarz rozumiem, że pan również część domowej powierzchni przeznaczył na kolejki, tak?
Zgadza się. Nieskromnie mówiąc, tak, 1/3 tego, co tam posiadam, to jest przeznaczone właśnie na kolejki, tak.
1/3 powierzchni mieszkalnej?
Tak. Budując dom, stwierdziłem, że nie mogę w życiu niczego żałować. Dlatego buduję raz i chcę mieć powierzchnię, której wiecznie mi brakowało. Mam tam 80 metrów tylko i wyłącznie na makiety.
I już jest wypełnione to?
Absolutnie nie.
Absolutnie nie. Przed panem jeszcze do zagospodarowania
tak,
przestrzeń.
Nie traktuję tego jako tak naprawdę pola do zapełnienia. Jest to przestrzeń do stworzenia możliwości. Układ jakiejkolwiek makiety, którą ja buduję, wymaga przestrzeni. Dlatego też zdecydowałem się na taki ruch.
Mhm. Rozumiem, że takie banalne pytanie mi się nasuwa, co na to domownicy, co na to żona, ale rozumiem, że to jest uzgodnione, bo to pan tak planował po prostu ten dom.
Powiedzmy sobie szczerze, tak było uzgodnione, nie było żadnej niespodzianki.
Chociaż na pewno teraz sobie pluję w brodę, bo panu podsunąłem odpowiedź.
Na pewno moja żona miałaby parę ciekawych komentarzy do tego. I również pozdrawiam cię, Magda. Jest też przy okazji tego, że to pomieszczenie stoi w miarę puste, a jest ono na poddaszu, to też jakie ma dosyć spore możliwości, więc co chwilę gdzieś mi są podsuwane jakieś pomysły, jak zagospodarować inaczej tą przestrzeń.
A proszę pana, co jest takim najcenniejszym przedmiotem przy budowie makiety? Które elementy są najcenniejsze? Czy ten tabor, czy niekoniecznie?
Generalnie tak. Tabor, który porusza się po makiecie, można jednoznacznie uznać za najbardziej cenny, zgadza się.
Czyli istotą kolejki jest kolej po prostu.
Tak.
Nie ma co tu filozofować.
Aczkolwiek, wie pan co, sprawa wygląda w ten sposób, że ta kompozycja, na którą składa się cała makieta, te wszystkie materiały, które do tego używamy, potrafią być niesamowitą perełką w odbiorze wizualnym. I co widać na przykład na profesjonalnych fotografiach, ludzie nie potrafią niekiedy odróżnić modelu od rzeczywistości z takiego zdjęcia. I wtedy te makiety mają również bardzo dużą wartość, no przede wszystkim finansową dla takich obcych osób, ale dla autora one są bezcenne. I o to tu chodzi. My jako modelarze w większości budujemy dla siebie, nie dla innych. Mm-hmm. I one są dla nas po prostu bezcenne.
A faktycznie jak się zrobi zdjęcie z bliska, no to nie widać często, czy to jest sfotografowany duży pociąg w skali 1:1, taki normalny, jakim podróżują ludzie, czy to jest właśnie zdjęcie miniatury.
No tu jednak pan wpadł w lekką pułapkę, ponieważ mały model wymaga dosyć dobrego sprzętu i ustawień dla takiego dobrego zdjęcia. Niestety dzisiejsze tak zwane deseczki, czyli telefony, których używamy, no powodują, że bardzo łatwo niestety on się fokusuje na tym bliskim obiekcie, rozmazując tło i to szybko idzie rozpoznać.
Aha, no to tutaj brak doświadczenia przeze mnie przemówił. Sięgnijmy teraz po drugą piosenkę, czy raczej utwór muzyczny, który pan przygotował, a potem wrócimy do rozmowy, żeby jeszcze o kolei krótko powiedzieć. Time is the enemy. Proszę krótko, panie Mateuszu, o tymże utworze.
Tak, jest to utwór nastrajający mnie bardzo nostalgicznie i myślę, że państwo też zauważycie ten sam aspekt. Wybrałem go ze względu na to, że jako modelarz odwzorowuję rzeczywistość tą przeszłą i jako miłośnik parowozów, modelarz kolejowy żyję w tej przyszłości i myślę, że on bardzo pasuje do tego, co właśnie tu prezentuję.
A zatem słuchamy Quantica i Time is the Enemy.
rozmowy po zachodzie.
I dzisiejszej rozmowy po zachodzie odsłona ostatnia, trzecia. Przypomnę, gościem jest Mateusz Krzykowski, człowiek, który właściwie można powiedzieć, podsumować te jego różne pasje, po prostu kochający kolej. Skąd się to u pana wzięło?
Wie pan co, sprawa jest banalna. Od mojego taty. Natomiast mój tato nigdy nie pracował na kolei, ale również był modelarzem, jest przede wszystkim modelarzem, bo nadal żyje, serdecznie cię tato pozdrawiam. Jest modelarzem i to od niego tak naprawdę przejąłem tą pasję.
A już pan przerósł swego mistrza, czyli tatę? Jeżeli chodzi o rozmiary.
Zdecydowanie tak. Tu już poszedłem dużo bardziej szeroko. Ale chciałbym właśnie też podziękować tacie, bo w latach 90. Jak jeszcze było całkiem sporo parowozów na naszej sieci, to była już końcówka ery pary. Zabierał mnie jako dziecko na cały szereg imprez właśnie takich specjalnych, organizowanych z parowozami. I to sprawiło, że pokochałem właśnie przede wszystkim parowozy, bo parowozy to jest dla mnie kwintesencja kolei.
Mm-hmm. Jako ilu latek pan się jakby dał porwać tej miłości?
Teoria brzmi, że jako dwulatek, ponieważ w Poznaniu mieszkaliśmy w okolicy nieczynnej bocznicy kolejowej i mama opowiadała mi, że jak chodziliśmy na spacery, jak tylko zobaczyłem tory, to mi oczy z orbit wychodziły i oderwać się od samych szyn nie mogłem.
A panie Mateuszu, czy ktoś, kto kocha kolej, to z definicji kocha przeszłość?
Myślę, że to też zależy od tego, jaką on kolej kocha, bo kolej można troszeczkę różnie postrzegać. Jest ta kolej dawna, jest ta kolej dzisiejsza. Ja na przykład z racji tego, że pracuję również, może nie bezpośrednio na kolei, ale moja praca jest zawodowa, związana również z koleją, z utrzymaniem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych.
Bo rozumiem, że maszynista to jest tylko taka pasja również.
Tak. To jest hobbystyczny aspekt, miłośniczy, pasjonacki. Natomiast ta praca zawodowa przy tej nowoczesnej kolei, no jednak powoduje, że to jest etos pracy, to jest moja codzienność. Lokomotywy elektryczne nie mają dla mnie tej samej duszy, co parowóz. Parowóz dla mnie żyje. Sapie, dyszy, czuć go. On mówi, a lokomotywa jest zimna.
No tak.
Elektryczna jest zimna.
Mamy wrażenie czasami, że to gdzieś ludzie na zachodzie najbardziej kochają tę starą kolej, te parowozy właśnie. Pasjonaci z aparatami zjeżdżają do Wolsztyna chociażby, ale też i w środzie były pokazy takie już bodaj dwa chyba takie duże.
Tak, zgadza się.
Gdzie mieliśmy turystów z Niemiec chyba, z Wielkiej Brytanii przeważają.
Z całego świata tak naprawdę przyjechało osób. Ja teraz nie przytoczę, jakie to były konkretne ilości, natomiast zdecydowanie przekroczyło ponad 100 tysięcy osób tylko i wyłącznie na te nasze weekendowe wydarzenie, przede wszystkim uświetnienia 120-lecia kolejki, to było pierwsze wydarzenie, oraz drugiej parady parowozów wąskotorowych, która odbyła się w 2023 roku.
A pan to umie wytłumaczyć, co powoduje, że ludzie z końca świata jadą zobaczyć przez parę godzin jeżdżące parowoziki?
Ja myślę, że nie do końca zostanę zrozumiany. Na to, żeby to wytłumaczyć, będzie... To trzeba zobaczyć, to trzeba poczuć. Tutaj tak na audycji radiowej nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, ale ta masa tych parowozów, które poruszają się różnej średnicymi kółeczkami, układy napędowe składające się z mechanizmu korbowodów, wiązarów, które w misterny sposób połączone ze sobą wpadają w ten ruch, ale jednocześnie też ten element taki dodający lekkości, koła szprychowe, powoduje, że w połączeniu z tymi dźwiękami, które wydają parowozy, wyrzucając kłęby pary przez komin, te wydmuchy powodują, że aż ciarki przechodzą przez skórę, jak się to widzi, słyszy. To trzeba po prostu zobaczyć. I ktoś, kto po prostu raz tego doświadczy, zawsze, przynajmniej kilka razy do tego myślami wróci, a jak już się zakocha, to już będzie tylko o tym myślał.
No tak, w pana przypadku ta pasja narodziła się, jak rozumiem, z dwóch okoliczności. Po pierwsze, tata się tym pasjonował, po drugie, no jak pan powiedział, mieszkaliście blisko bocznicy. Zmierzam do pytania, czy jest szansa, że ta pasja udzieli się kolejnemu pokoleniu, czyli chociażby potomkom takich ludzi jak pan?
Ja mam nadzieję, że tak będzie. Ja mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ potrzebujemy w Polsce zbudować naprawdę taką z prawdziwego zdarzenia świadomość kultury technicznej. Tego nam brakuje. Odbiegamy od standardów zachodnich, gdzie ludzie pasjonują się tą techniką, mają bardzo dużo technicznych egzemplarzy muzealnych wszelkiego rodzaju, nie tylko kolej, samochody, samoloty innego rodzaju, pielęgnowane. Są one zachowywane, dbają o tą kulturę. Nam tego brakuje. My na naszej kolei, czy jako modelarze, propagujemy również tą technikę kolejową, próbujemy zachęcić do tego młodych ludzi i ja myślę, że jest nadzieja, patrząc chociażby po moich dwóch wspaniałych synach, którzy również fascynują się modelarstwem kolejowym i chętnie udzielają się również w tych naszych pokazach.
W tych pokazach modelarskich, czy w tych pokazach dużych?
Tak naprawdę jednych i drugich. Mój młodszy syn, starszy, poszedł trochę w innym kierunku ze względu na wiek, ma inne teraz zainteresowania. Natomiast młodszy jeszcze jest na tym etapie, gdzie on
młodszy
też...
ma lat?
10. Od momentu, kiedy zacząłem kurs na palacza, pojawiał się ze mną również na tym kursie, jeździł ze mną tym parowozem i już jako 10-latek potrafi przyjść, pomóc mi obsłużyć ten parowóz przed jazdą, nasmarować go, potrafi obsłużyć inżektor, który co jest, czyli taki zawór do wtłaczania wody, zasilający wodę kocioł. Nie każdy to potrafi.
Mhm. Powiedział pan o tej kulturze technicznej, o tym zamiłowaniu do techniki. Ja o tej kulturze technicznej, przyznam, pierwszy raz pomyślałem, a propos też tego poziomu na zachodzie, zwiedzając Muzeum Tower Bridge w Londynie, jak oni świetnie pokazali w ogóle taką kwestię jak budowanie mostów. Jak to można świetnie ludziom przekazać myśl techniczną temu towarzyszącą i w ogóle. To jest niesamowite i wydaje się, że chyba też powinniśmy o takich muzeach chociażby kolejowych myśleć, żeby tak przystępnie, pięknie pokazywać ludziom chociażby ten fragment myśli technicznej.
Ja chciałbym serdecznie panu podziękować za właśnie wywołanie tego tematu, ponieważ my jako Stowarzyszenie Przyjaciół Średzkiej Kolei Powiatowej uważamy się niejako troszeczkę za jakiś rodzaj muzeum, takiej organizacji muzealnej i nie jesteśmy jedyni. Borykamy się przede wszystkim z ogromnymi kosztami, finansami, które pochłania to całe nasze przedsięwzięcie. I ja miałem również okazję bywać, może nie w Londynie, ale w Holandii, w Muzeum Kolejnictwa. Pięknie wyeksponowane eksponaty, odrestaurowane z początku XX wieku, niekiedy nawet z XIX, pod dachem, ale to wszystko ma jeden wspólny mianownik. Jest na to potrzebne systemowe rozwiązanie, które my jako stowarzyszenia osób tak naprawdę biorący udział w tym wszystkim jako wolontariusze nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Nawet właściciel takiej kolejki, czyli powiat średzki, to są ogromne koszty i niestety to powoduje, że mamy niedostatki. Natomiast rozwiązanie systemowe jest tutaj naprawdę bardzo potrzebne. Była nawet na to szansa niekiedy. Niedawno z nadzieją przyszedł przy okazji ostatnich wyborów pan minister Malewsza, który miał doskonały pomysł, żeby zrobić coś dobrego właśnie dla tej kolei muzealnej, nie tylko Woskotorowej. Liczę na to, że to uda mu się doprowadzić do końca, ponieważ to jest nadzieja, żeby takie byty jak nasza kolej Woskotorowa w Środzie, czy w Olsztyn, czy w Białośliwiu, czy w Gnieźnie, czy w ogóle Wielkopolska słynie z kolejek woskotorowych, żebyśmy mogli wszyscy pokazywać tą kolej właśnie na najwyższym poziomie i pod kątem jakości i bezpieczeństwa.
Ciesząc się, że pan na koniec audycji rozwinął skrzydła na całą Wielkopolskę. Dziękuję za udział w tej audycji.
Serdecznie
gościem
dziękuję.
Był Mateusz Krzykowski, człowiek po prostu kochający kolej, maszynista, ale też modelarz. Chciałbym, żeby również nasz parowóz się pożegnał ze słuchaczami. Prosimy. Dobranoc mówią również Jacek Pol, Rafał Regulski. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Rozmowy po zachodzie.